Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór, witam.
Pięć tematów. Pierwszy temat to, nie wiem jak to jest, że politycy amerykańscy, to ci tacy najważniejsi, coś mają problemy z pamiętaniem, gdzie zostawiają ważne dokumenty. Kolejna taka sprawa, tym razem dotycząca obecnego prezydenta, prezydenta Bidena. Drugi temat to wizyta, jak to się określa, po polsku to jest trudno przetłumaczyć, drugiej damy, nie, drugiego dżentelmena, tak? Drugiego dżentelmena w Polsce, mąż Kamali Harris przybędzie do Polski. Kolejny temat to to wszystko, co dzieje się i na Ukrainie, i wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Czwarty temat, wybory prezydenckie w Czechach, to nam kraj bliski, pod wieloma względami, także tymi, że po prostu geograficznie jest bardzo blisko. No i piąty temat, element sportowy, losowanie Australian Open. Zacznijmy od tych dokumentów. O co tu chodzi tak naprawdę?
W gruncie rzeczy, słuchaj, to się okaże, o co chodzi. To są dokumenty, które były w biurze Joe Bidena związanym z jego wykładami na Uniwersytecie w Filadelfii, bo on był tam wykładowcą. To są dokumenty dotyczące głównie wykorzystania publicznych środków rządowych, czyli to są dokumenty dotyczące wykorzystania budżetowych pieniędzy, które z natury rzeczy są jawne.
No tak, ale te są z natury rzeczy tajne, bo po prostu tak są klasyfikowane.
No nie, nie są z natury rzeczy
tajne. No nie, no mówię o tych, o tych po prostu, one są po prostu materiałami tajnymi.
No niektóre z nich, powiedzmy, bo tam kilka takich dokumentów jest. No i tyle, po prostu prokuratura będzie się tym zajmować, będzie to wyjaśniała i tyle po prostu, no.
Prezydent USA powiedział, że sprawę traktuje bardzo poważnie, ale temu przeczy to, co powiedział też w międzyczasie. Powiedział, bo tam stwierdzono, że część tych dokumentów po prostu leżała w garażu obok samochodu marki Corvette. I prezydent jakby najpierw powiedział, że traktuje sprawę bardzo poważnie, a potem powiedział, a tak na marginesie, Corvette trzymam w zamkniętym garażu, ona nie stoi na ulicy. No to nie brzmi poważnie akurat.
No, moim zdaniem brzmi to jak brzmi. Na razie nie będę się wypowiadał. Czekam na zakończenie dokumentu. Tutaj prokuratura będzie się tym zajmowała. Zobaczymy, jakie to są dokumenty i o co chodzi. Na razie.
Bo to już jest drugie miejsce. Ten garaż to jest drugie miejsce, bo pierwsze to jest to tam, co mówiłeś właśnie o tym uniwersytecie w Pensylwanii.
Tak, no więc na razie prokuratura też i specjalny prokurator zajmuje się dokumentami.
Ale Andrzej, bo ja widzę, że tutaj podchodzisz do tego, biorąc pod uwagę swoje poglądy polityczne, abstrahując na chwilę od twoich upodobań politycznych i abstrahując od tego, że akurat teraz dotyczy to Bidena, to nie jest taka pierwsza sytuacja i nie dotyczy tylko Bidena. Jakby dość tak, no, lekceważąco jakby podchodzą do tego obowiązku pilnowania tych papierów politycy amerykańscy.
To jest problem istniejący od dziesięcioleci. Zawsze było tak, wiesz, w ogóle to było tak, kiedy powstała Centralna Agencja Wywiadowcza, jak wiesz, przygotowywano taki codzienny wywiadowczy raport dla prezydentów. Twórca Centralnej Agencji Wywiadowczej, pułkownik Donovan, to był Brytyjczyk, który chodził w takim wymiętolonym mundurze, który go nigdy nie prasował, zatrudnił wybitnego pisarza Grahama Greena, który, żeby pisał te poranne dokumenty dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. No w ten sposób powstawały takie literackie perełki, które dostawał prezydent Truman, prawda? No i zawsze codziennie czytał te wywiadowcze raporty, które Graham Greene mu przygotowywał. Były to świetnie pisane dokumenty, krótko na dwóch kartkach maszynopisu. Chodziło o to, żeby prezydentowi nie zajmować znowu zbyt wiele czasu, żeby miał to przeczytać. No i problem polegał na tym, że zawsze znajdowano te dokumenty, a to w baskecie, na koszu, na śmiecie. To były top secret klasyfikowane dokumenty, oczywiście, bo tam były różne ważne wywiadowcze informacje. Zawsze to znajdowało, czy to w jakichś koszach na śmieci, czy gdzieś się to znajdowało. I tak było to zawsze jakoś luźno, dosyć traktowano sprawę tych dokumentów. Oczywiście co innego są dokumenty dotyczące broni jądrowej na przykład. No tutaj z taką sytuacją w przypadku Bidena do czynienia nie mamy absolutnie. Ale tak to było i rzeczywiście tutaj racja jest, że politycy czasami jakby nie przywiązywali wagi, no bo oni otrzymują ogromne ilości dokumentów, no i czasami się te dokumenty pałętają potem gdzieś tam, no.
No właśnie, to tak, jak u mnie w piwnicy i u mnie na strychu.
No to tak jak w piwnicy. Ja mam też dokumentów, słuchaj, w domu mam...
Ostatnio znalazłem takie... Słuchaj, ostatnio znalazłem takie rzeczy, że aż się przeraziłem. Gdybym ja był prezydentem, to dopiero mieliby używanie.
No, słuchaj, ja też mam w domu dużo dokumentów till ace only, z tą klauzulą tajności, które odtajniane były. Ja poprosiłem CIA o odtajnienie kiedyś dokumentów dotyczących Polski z II wojny światowej. To samo uczynił taki pułkownik, którego jeszcze Stasiu Pochroń wydawał jego książkę, wiesz, to był pułkownik z armii Andersa oczywiście. Wydał ciekawą taką książkę, napisać Polska w oczach CIA. Tam było kilka dokumentów. On poprosił o dokumenty, wtedy CIA nie istniało w czasie wojny, to się nazywało Overseas Secret Series. Poprosił o te dokumenty. Ja te wszystkie dokumenty już mam, które on dostał też, bo między innymi współpracowałem z nim, jak on pisał tą książkę, wiesz, także coś miałem do powiedzenia w tym. Tam jest kilka ciekawych dokumentów w ogóle. Ja się dziwię, że polscy historycy nigdy się tym nie zainteresowali. Jest kilka bardzo ciekawych dokumentów. Bardzo ciekawych, dużo dokumentów jest też w Narodowym Archiwum Amerykańskim. Też dziwię się, że polscy historycy tym się zupełnie nie zajmują. No ale to jakby inny temat, jakby zbaczam z tematu, za co przepraszam, bo rzeczywiście nie powinno być tak i
Andrzej, nie musisz przepraszać, nasi słuchacze dają mi do zrozumienia w mailach, w SMS-ach, że są przyzwyczajeni, że schodzimy z głównych tematów, mało tego, większość z nich twierdzi, że bardzo im się to podoba.
Aha, no to mnie to cieszy.
Drugi temat, wizyta... pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych do Polski. Trudno się przyzwyczaić, bo to po raz pierwszy mamy coś takiego jak drugi dżentelmen. W historii nigdy czegoś takiego nie mieliśmy,
no dobra,
prawda?
Oczywiście chodzi o co innego. Już patrzę z tym drugim dżentelmenem, no bo rzeczywiście w tej chwili jest dosyć ciekawa sytuacja. Myślę, że to jest z tym związane jednak troszeczkę, choć oficjalnie się nie mówi o tym. No bo wiesz, do Polski płynie w tej chwili, no w Holandii już są, zdaje się, te wszystkie samochody, wozy pancerne, różne sprzęt amerykański wysyłany dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO. On przyjedzie do Polski i do Republik Bałtyckich też, prawda?
Z tego, co ja się orientuję, nie wiem, czy będzie w krajach bałtyckich. On ma być w Polsce i w Berlinie. Chodzi o obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
No tak, też, ale to tego sprzętu przyjechało znacznie więcej i chodzi też o... Amerykanie nie kryją, że to Dzień Holokaustu tu jest pretekstem, ale chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wschodniej flanki NATO.
No tak, ale no jakby jego... No nie wiem, być może ma jakąś tajną misję i nie wiemy o tym. Wiemy, jaka jest rola pani wiceprezydent, jest prawie żadna, no to rola męża pani wiceprezydent jest żadna do kwadratu.
Nie, no bo słuchaj, to bardzo często, Jacku, bym proponował zachować ostrożność w tego typu...
No ale ja muszę przesadzać, bo inaczej to nie będzie brzmiało.
No dobra, ale jest tak, no dzisiaj wyszedł z rosyjskiej niewoli ten amerykański żołnierz jeden na przykład, prawda? Co było powodem długich negocjacji, których na przykład zaangażowany był były gubernator Nowego Meksyku Bill Richardson, prawda? Także czasami te osoby różne wykonują takie misje, o których niekoniecznie trzeba czytać na pierwszych stronach gazet.
A co do tego oczywiście nie ma wątpliwości. Tak czy inaczej, oficjalnie leci, w Krakowie wyląduje 27 stycznia. To jest wizyta związana z tym Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiarach Holokaustu. Będzie oczywiście w Auschwitz, potem będzie w Berlinie. będzie brał udział w takich spotkaniach dotyczących zwalczania antysemityzmu. Oczywiście spotka się z lokalnymi społecznościami żydowskimi i tu, i tu. No jakby jest to naturalne, bo to jest przedziwny, bo to jest tak, jakby, nie, może to nie jest przedziwne, no ludzie się dobierają tak, jak sobie chcą, to jakby nie jest przedziwne, to jest normalne, niech się każdy dobiera tak, jak mu się podoba. W każdym razie to jest pierwsza w ogóle osoba, która jest oficjalnym, legalnym partnerem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, która jest w tym przypadku Żydem. To jest pierwszy Żyd, który no jest jakby tutaj. No i w sposób...
Przede wszystkim jest Amerykaninem.
No jest, no, no jest amerykańskim Żydem. No jego rodzice i matka i ojciec byli Żydami.
Dobrze.
No to w sposób naturalny mam wrażenie, że to właśnie dlatego jest tym wysłannikiem na te obchody tego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Oczywiście, że tak.
Dobrze, to zostawiamy tą wizytę. Tak jak powiedziałeś, pewnie ma jakieś też tajne zadania.
Być może. Może tak, może nie. Wiesz, nie wiemy tego. Zdziwiłbym się, gdyby prowadzono jakieś rozmowy, czy to w sprawach uwolnienia kogoś, czy gdzieś. No,
powiem ci szczerze, z tej czwórki, prawda, czyli pierwszy prezydent, pierwsza dama, pani wiceprezydent i drugi dżentelmen sprawia dla mnie wrażenie człowieka najbardziej światłego.
Ja panią Karis też bardzo lubię. Ona się zajmuje głównie problemami imigracyjnymi w tej chwili.
No a czy jeszcze nic nie zrobiła od początku objęcia swojego urzędu w tych sprawach, a to miało być jej główne zadanie.
Tak, no powiem szczerze, jak doskonale wiesz, że prawdopodobnie nic nie osiągnie w tym celu, ze względu, że w kongresie...
No, ale nie próbuje nic osiągnąć, więc...
Nie, próbowano wiele zrobić w tej chwili... Trudno jest wyłonić w kongresie większość, wiesz. No zobaczymy, jak to będzie. Może się uda w przyszłości, bo zdaje się, że tam się dosyć ciekawe rzeczy zaczynają dziać. Także zobaczymy. Na pewno nieraz będziemy mówić jeszcze o tym.
Wojna rosyjsko-ukraińska, sytuacja na froncie, w tym momencie wszystkim Bachmut.
Przede wszystkim, tak, Bachmut i okolice, bo ten Soledar...
I Soledar.
Tam trwają ciężkie walki.
To jest na północ od Bachmutu Soledar, tak, mniej więcej.
Tak. Rosjanie podali pierw informację, że Soledar został zdobyty. Okazało się, że nie został zdobyty. Ukraińcy się nadal bronią, aczkolwiek nie ukrywają, że sytuacja w Soledarze jest dramatycznie trudna.
Tutaj ja mam dane takie, Andrzej, że tylko jednej nocy... 110 ataków artyleryjskich na to miasto.
Tak, no oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to miasto jest ruiną.
No tam już nie ma miasta tak naprawdę.
Tam nie ma miasta, jeszcze oglądałeś w internecie, może na YouTubie se może zobaczyć.
To było 10-tysięczne miasto, teraz są same ruiny.
Teraz są kompletnie ruiny. Bachmut był większym miastem, był kilkudziesięciotysięcznym miastem. W tej chwili to też same ruiny. Tam naprawdę chyba ani jeden dom nie ocalał, wiesz. Także to jest kompletnie zniszczone wszystko. Rosjanie atakują... z wielką furią, jakby chcąc pokazać jakikolwiek sukces, bo musimy pamiętać, że te miasta nie mają jakiegoś strategicznego znaczenia. Jak się Ukraińcy z tego wycofają, to sytuacja na froncie wcale nie ulegnie jakimś dramatycznym zmianom, prawda? Ale Rosjanie przede wszystkim atakują też z furią, w ogóle nie licząc się ze stratami.
No tak,
dokładnie jak w II wojnie światowej oglądaliśmy na wielu filmach, Rosjanie kręcili ten Mosfilm, ta ich wytwórnia przecież kręciła bardzo dużo takich filmów i to rzeczywiście chyba w rzeczywistości tak wyglądało.
No zobacz, jak zniszczyli Gdańsk, uważali, że są na terytorium Rzeszy, niszcząc Gdańsk.
Niszcząc Stare Miasto przede wszystkim, bo ono przede wszystkim zniszczone zostało. Prawda? Już Brzeszcz nie był zniszczony na przykład. Oni to zniszczyli z takiej pasji, wiesz, jakiejś głównie i bezsensownej zupełnie. No oni tam ponoszą gigantyczne straty, Rosjanie ponoszą. W ogóle się nie liczą z tymi stratami. Jak długo Rosjanie wytrzymają z takimi stratami, wiesz, jak długo społeczeństwo rosyjskie wytrzyma, to jest oczywiście pytanie, na które my odpowiedzi nie znamy w tej chwili.
No właśnie. I nie poznamy.
I nie poznamy szybko.
Do momentu, nie poznamy do momentu, kiedy zostaniemy o tym poinformowani na zasadzie, no bo tutaj my nie będziemy widzieli tych negocjacji tak naprawdę.
Nie, my możemy zostać poinformowani w ten sposób, że Putina już nie ma, jak się dowiemy.
No tak, no to jest, ale to jest ta taka opcja niespodziewana, że tak powiem.
No niespodziewana, ale pamiętaj, że wielu analityków jeszcze, że Rosja się może rozpaść po prostu w wyniku tej wojny. Coraz więcej republik mówi, że chciałoby niezależności od Rosji, tych wszystkich, wiesz, pseudorepublik, w tym tej tak zwanej wspólnocie niepodległych państw. Pamiętaj, że Rosjanie, ponad 1,5 miliona Rosjan wyjechało z kraju przed mobilizacją. Oni przywieźli ogromne ilości pieniędzy do takich krajów jak Armenia, Gruzja, Kazachstan. To są ci trzy kraje, gdzie najwięcej Rosjan przyjechało. Oni wynajmują mieszkania, tam wszędzie ceny wynajmu poszły.
No tak, ale to są niezależne państwa.
To są, no, niezależne. Dobra, okej, niech będą niezależnymi.
Znaczy, to nie są te państwa, to nie są te podmioty, o których powiedziałeś, że chciałyby się oderwać od
no
wspólnoty niepodległych.
Nie o tych mówię, tak, nie o tych. Tak, to nie o te państwa chodzi. W każdym bądź razie, słuchaj, no z Kazachstanem jest ciekawa sytuacja, bo oni coraz bardziej patrzą na Zachód i wcale się nie zdziwię, jak zaczną mówić o członkostwie w Unii Europejskiej. To już dla Rosji byłoby chyba nie do przełknięcia, wiesz. Ale pamiętaj, tam kilka, w tej chwili jest około 400 tysięcy Rosjan w Kazachstanie przyjechało. Spodziewam się, że przybędzie więcej, bo Rosjanie zaczynają znowu uchodzić z Rosji przed kolejną falą mobilizacji. Także tu możemy być świadkami bardzo ciekawych ruchów.
Mówiłeś wcześniej o tym, że być może oczywiście, pamiętajmy, że to nie było tak, że tak się dzieje, że być może drugi dżentelmen USA ma jakąś dodatkową misję w czasie tego pobytu w Polsce i w Berlinie. To ja bym chciał zapytać ciebie, czy myślisz, że to, co robi prezydent Turcji Erdogan, bo on telefonicznie rozmawia z Zełenskim i z Putinem. Chodzi o korytarz humanitarny między Rosją i Ukrainą. Chodzi o możliwość wymiany jeńców, rannych jeńców między obu stronami. I w Ankarze doszło do rozmów między rzecznikami praw obywatelskich. Na niskim poziomie to były rozmowy, ale jakby równoważnym poziomie, bo z jednej strony to był rzecznik praw obywatelskich Rosji, z drugiej strony rzecznik praw obywatelskich Ukrainy. Oni ustalili na początek, że wymienią po 40 jeńców. Czy myślisz, że to może być też jakiś rodzaj kamuflażu, że te rozmowy dotyczą tego, a mogły dotyczyć również jakichś innych spraw dalej idących?
Nie sądzę, żeby do dalej idących. Jeżeli dalej
ale jest
idących,
to, były to rozmowy jednak, co by nie mówić, rosyjsko-ukraińskie.
Dobrze, ale rozmowy
oficjalne.
Rozmowy za pośrednictwem Turcji, jak wiesz, trwały i trwają. Chodzi o ten tak zwany korytarz humanitarny na Morzu Czarnym, umożliwiający eksport ukraińskiego.
Nie, ale to jest inna sprawa. Tu ja mówię
inna
o
kwestia, tak, ale tak. Te rozmowy też się toczą.
Tak, ale one już od dawna się toczą. Tam tak. Ankara w którymś momencie osiągnęła sukces.
Później znowu było gorzej.
Tak, ale tu jest nowa sprawa, czyli ta kwestia tej wymiany jeńców, bo
sprawy dotyczące wymiany jeńców, tego typu rozmowy toczą się, to nie są pierwsze rozmowy tego typu rozmowy toczą się przez cały czas praktycznie i tam do różnych wymian jeńców dochodziło między Ukrainą a
Tak, ale
Rosją.
To były takie rozmowy, nazwijmy to frontowe.
Frontowe, tak.
A tutaj mamy takie spotkanie jakby na terenie neutralnym, bo w Ankarze.
W Ankarze na neutralnym terenie. Dodam jeszcze, że w Ankarze jest też całkiem sporo Rosjan, którzy uciekli z Rosji przed wojną, którzy też nie chcieli iść do armii i na Ukrainie walczyć. W Ankarze też ich jest sporo. Także tutaj Rosja też ma jakiś tam problem z nimi. To oni nie kryją się w tureckich klubach, podobno oni się nie kryją ze swoją niechęcią do Putina. Natomiast jest jeszcze jeden, Jacku, czynnik, którego sobie na pewno doskonale zdaje sprawę, że no Erdogan marzy o takiej roli, żeby być pojednawcą i do doprowadzić do pokoju.
No, ale to wielu, wiesz, no to ma wielu rywali tutaj, którzy się pchają, wiesz, wypinają pierś do orderów, to przecież ten, jak on się nazywa, ten taki mały Francuz, też to chce, prawda, Macron, prawda, no on też marzy o tym, żeby być tą osobą, na którą spadnie ten splendor tego, że ten konflikt zakończyła. No, także więcej jest takich polityków.
Nie spadnie ten splendor. No, Erdogan jest jednym z takich polityków i my, jeżeli on organizuje takie rozmowy, on wielokrotnie gdziekolwiek jest, on mówi, że zachęca ich do rozmów, że tam próbował być, jak tam, że zaprasza ich do Istambułu, to nic z tego nie wychodzi, prawda? No bo umówmy się do...
W którymś momencie będzie musiał się pojawić taki kanał porozumienia.
Słuchaj, na razie to, wiesz, kanał porozumienia to wygląda tak, że jak słuchasz Rosji, słuchajmy tych propagandowych, ja radzę Państwu też słuchać tych propagandowych rosyjskich programów, bo one chyba jednak oddają to, co Rosja może robić. No, Sołowiow mówił, dzisiaj wzywał Rosję, żeby zaatakowała Polskę, Niemcy i Francję w związku z przekazywaniem czołgów na Ukrainę. Sołowiow mówił też, że jak amerykańscy dyplomaci wyjadą z USA, to zaatakują Stany Zjednoczone za pomocą tych nuklearnych torped Poseidon, które są wyposażone w termojądrowe głowice o bardzo wielkiej mocy.
Kolejny temat, przedostatni, czwarty. Wybory prezydenckie w Czechach. One się odbędą w piątek i w sobotę.
No, w piątek i w sobotę. W Czechach
jutro, pojutrze. Mamy trzech kandydatów takich poważnych. Generał, były szef Komitetu Wojskowego NATO Petr Pavel. Potem jest Andrej Babiš, którego pamiętamy, bo był premierem, prawda, swego czasu. I jest pani rektor Uniwersytetu w Brnie chyba, Danuta Nerudowa.
Tak.
I każdy z nich ma coś, że tak powiem, co powoduje, że nie jest takim stuprocentowym, czystym kandydatem, bo ten generał to wcześniej już prawie został agentem jeszcze komunistycznej Czechosłowacji, ale już nie zdążył, no bo się zmienił ustrój, więc tym agentem wywiadu wojskowego nie został.
Czyli nie był agentem wywiadu wojskowego?
No nie, no był tam, dorobił się jakiegoś wysokiego stopnia w armii komunistycznej czechosłowackiej i był szkolony już na tego agenta wywiadu wojskowego, no ale rozpoczęła się aksamitna rewolucja i jakby skończyły się kursy. Teraz ta pani rektor znowu jest atakowana za jakieś sprawy związane z nieprawidłowościami, jeśli chodzi o tytuły naukowe, to na każdej uczelni mamy, prawda, takie historie. No a ten znowu były premier, no to chcąc nie chcąc, będąc premierem, no to zawsze mu się coś znajdzie, zwłaszcza, że on premierował w czasie trudnym, bo to był czas pandemii.
Oczywiście, także w stosunku do niego też jest cały szereg zarzutów. Słuchaj, Czesi zadecydują, będziemy sprawę komentować na pewno. Sam jestem bardzo ciekawy, jaki będzie wynik tych
prezydenckich wyborów. Społeczeństwo czeskie to takie społeczeństwo bardzo pragmatyczne, prawda?
Tak.
No oni tam, wiesz, no po co walczyć z Niemcami, jak można po prostu sobie zachować i przemysł, i tkankę narodową, i zabytki. I tak jakbyśmy spojrzeli na bilans zysków i strat,
no, Czesi wypadali,
trochę mieli rację.
Czesi w wielu wypadkach mieli rację. Oni byli ważną częścią także, nie zapominajmy, Imperium Austro-Węgierskiego. Oni też w tym imperium, które było takim mocarstwem na glinianych nodach, jak się okazało.
No ale wszystkie te mocarstwa wtedy okazały się w okresie po I wojny światowej, wszystkie się rozpadły, nikt nie przetrwał.
Natomiast no, Czesi też odegrali jednak pewną rolę w dziejach świata, przynajmniej w pewnym momencie historia czeska splotła się z historią powszechną. Myślę o tym momencie, kiedy wyrzucono z okna Jana Husa. Prawda?
No wiem, no jakby postać Jana Husa fascynuje cię od zawsze, więc, ale no nie tak. Mamy czasu o tym rozmawiać.
Nie, ja wiem, niestety.
Nie, ale ja bym bardziej powiedział, że wiesz, że to, co chyba ważne w historii Czech, to jest to, związanie na długo z Niemcami, prawda? To chyba jest tutaj było najbardziej.
A gdzie oni się tak związywali z Niemcami?
Oni według ciebie się nie związywali z Niemcami.
Czesi byli bardzo znaczy to zależy, wiesz, bo jakbyśmy popatrzyli na historię, to jak traktować Piasta Bolko-Świdnickiego? On był z piastowskiej tej części, która się zgermanizowana. On był, wiesz, brał udział w wyprawach krzyżowych, był harcownikiem, kochały się w nim wszystkie podlotki w Europie wtedy. Był osobą niezwykle popularną. Śpiewano o nim piosenki, ale dla niego pierwszym językiem był język niemiecki. Mimo, że był z dynastii piastowskiej. Wiesz, także tutaj niestety na część naszych władców też się zgermanizowała stosunkowo.
No ja wiem,
szybko.
Ja wiem, no ale jak spojrzysz na Wacławskie Namestie, to tam stoi w centralnym miejscu pomnik Karola, tak?
Tak.
No to...
No stoi, no tak. No, ale to jest kwestia historii takiej. No, Czesi nie najgorzej wychodzili na tym generalnie rzecz biorąc. Niemcy to też był kraj jednak...
No, jakby nie było, no wiesz, no to wiesz, Karol IV to cesarz rzymsko-niemiecki, tak? No, oprócz właśnie, tego, że tak. Król czeski. No, takiej postaci nie mieliśmy w polskiej historii.
Nie, takiej postaci żeśmy nie mieli.
I jeszcze ma elegancki pomnik chyba w najbardziej eksponowanym miejscu, jeżeli chodzi o Czechy i o Pragę. Jedno z najpiękniejszych miast europejskich, co by nie mówić.
Zgadzam się z tobą absolutnie. Także Czechy mamy z głowy.
Czechy mamy z głowy. Zobacz, reflektorem po świecie w ciągu 30 minut potrafi rozwiązać wszystkie międzynarodowe problemy i konflikty.
No, a niestety nie rozwiązaliśmy ani jednego międzynarodowego problemu.
Ale przynajmniej my próbujemy rzetelnie.
Wojna na Ukrainie trwa nadal i niestety, z czym się pewnie zgodzić, trwać będzie nadal i będzie trwać się długo. Wszystkie te wysiłki...
Oto mam największe pretensje do wszystkich stron, że ta wojna trwa i trwać będzie długo. Mam pretensje tak samo do Bidena i takie same pretensje mam do Zełenskiego. Może nie w takim samym oczywiście procencie, ale również je mam. Australian Open.
Australian Open.
Mamy losowanie za sobą.
Mamy losowanie. Iga Świątek.
I różnie ludzie mówią. Niektórzy mówią, że fajnie, niektórzy mówią, że nie fajnie. Jaka jest twoja opinia?
Moja opinia jest taka, że losowanie jest jak losowanie. Ja bym tutaj nie krytykował ani nie...
No żeby wygrać ten turniej, trzeba wygrać wszystkie mecze, to wiem.
7 meczy. Wygrać nie ma dyskusji. Żeby wygrać turniej. Iga ma w pierwszej rundzie Niemkę, Niemeyer. Nie jest to łatwa przeciwniczka. W czwartej, może trafić na Elenę Rybakinę, z którą przegrała bardzo niedawno w Dubaju. Przypomnę, dostała od niej lanie i to mocne, także może być różnie. Z kolei Hubert Hurkacz jest w ćwiartce Miedwiediewa. To też chyba nie jest...
Ale to dopiero potencjalnie ćwierćfinał.
Finał, tak, to dopiero jest w jego... ćwiartce, prawda? No także w ćwiartce Igi jest Daniele Collins, wiesz, także to, którą...
No wiesz, Iga Świątek w zeszłej edycji w półfinale była.
Tak. I przegrała właśnie z Collins, prawda?
A patrząc na Hurkacza, awans do ćwierćfinału nawet to już byłby, patrząc jak on słabo gra w Wielkim Szlemie mimo wszystko,
coś. No niestety w ćwierćfinale z Miedwiediewem będzie ciężko, bo chyba Miedwiediew...
Niech on dojdzie do tego ćwierćfinału.
No niech on dojdzie. I w ogóle to ja bym proponował w ten sposób rozpatrywać. Słuchaj, ja słuchałem różnych komentarzy, co tam jedni mówią, że takie dobre losowanie, może dobre, może złe, nie wiadomo. Ja mówię tak... Słuchajcie, popatrzmy, w pierwszej rundzie gramy z tą osobą, a z kim będziemy grali w drugiej rundzie, to się okaże. Trzeba wygrać pierwszą rundę. To jest Wielki Szlem, to wiesz, to jest turniej, gdzie wszyscy...
Zdecydowanie, najbliższy mecz to mecz najważniejszy.
To jest, wiesz, i tutaj nie należy w ogóle, nie patrzmy dalej na trzecią, na czwartą rundę.
Ja lubię, bo czasami Iga Świątek mówi, że ona... nawet nie wie przez długi czas, kim potencjalnie ma grać, prawda?
Bardzo, bardzo wielu zawodników i zawodniczek właśnie nie patrzą, nie analizują tej drabinki, bo jest to zgubne, wiesz, jest to naprawdę, no kto by się spodziewał, że Belinda Bencic dzisiaj nad ranem wygra z Caroline Garcia, zresztą w kapitalnym meczu, zresztą ona kapitalny mecz zagrała, to jest inna sprawa, Kudermetowa tak samo bardzo dobry mecz, też się
Andrzeju, obiecuję ci, że w najbliższych dniach, jak tylko zacznie się Australian Open, oczywiście ten element piąty sportowy będzie zarezerwowany na tenis, bo i tak inaczej mi nie pozwolisz. Ale w tym momencie musimy kończyć. Pozdrawiam cię, Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Do jutra.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.